Dzień dobry, proszę Państwa. Dzisiaj nietradycyjnie, bo nie w studiu i nie w Warszawie, a uwaga, na łączeniu międzykontynentalnym między Australią a Polską. I dzisiejszy odcinek powstaje we współpracy i we wsparciu marki Semilac. I temat, który poruszamy dzisiaj, jest trochę inspiracją ich kampanii Moc w Twoich rękach, która już jest w zasadzie wszędzie, więc możecie obejrzeć piękne zdjęcia Doroty Schulz. I jeżeli chodzi o sprawczość i o tą moc w swoich rękach, to od razu pierwszym gościem, który przyszedł mi do głowy i z którym musiałam porozmawiać na ten temat, jest Kaja Buczkowska, którą możecie znaleźć na Instagramie Kaja jako Kaja Astrohouse. I Kaja, kiedyś jak ja ją jeszcze znałam trochę bliżej, to zajmowała się astrologią, a dzisiaj mówię o sobie, że jest pasjonatką neurografiki i tworzenia nowych sieci neuronowych, jest instruktorką tańca, czego nie wiedziałam, hipnoterapeutką, coachem relacji i inteligencji emocjonalnej. Dzień dobry.
Witam. Cześć Natalia.
Cześć Kaja. Dlaczego nie astrologia i dlaczego... Poczekaj, w ogóle zacznijmy... Instruktorka tańca? Naprawdę?
Wiesz co, to jest taki twist, który zawsze w zasadzie chciałam wpleść w swoją ścieżkę zawodową, ale no nie było na to za bardzo czasu, nie byłam gotowa na to. Miałam inne rzeczy do zrobienia, musiałam sobie kilka rzeczy udowodnić. Wiesz, jak
wiadomo,
to jest. Ale
wiem,
przez 10 lat tańczyłam taniec towarzyski w czasach gimnazjalno-licealnych i podstawówkowych w zasadzie. Także taniec i muzyka zawsze były mi mega bliskie. Ja po prostu kocham imprezy, kocham tańczyć. Nie za bardzo lubię pić, więc zrobiłam sobie trzeźwe imprezki w postaci właśnie zajęć tańca i stworzyłam swój własny nurt Latino Party.
O, oh, wow! To brzmi to jak coś, na co totalnie bym chciała przyjść.
O Jezus, no bardzo bym cię chciała zaprosić na to.
A dlaczego, Kaja, nie astrologia? Co to znaczy coach relacji teraz dla ciebie? I dla mnie takim wyznacznikiem jest, wiesz co, ja się trochę tak śmieję, ale naprawdę, dla mnie to jest takim wyznacznikiem takiego prostego wytłumaczenia tego, czym się zajmujemy. Ja zawsze mam z tym problem. Czyli jak wytłumaczyć babci na kolacji, czym się zajmujesz? Co robisz teraz?
Wiesz co, ja nigdy nie miałam takiej... Inaczej. Mhm. Przez długi czas, kiedy ten świat zyskuje nowe zawody, nowe ścieżki, jakie sobie obieramy, myślę, że bynajmniej starsi ludzie w moim otoczeniu mają tego świadomość. Więc ja też nie czułam takiej presji, żeby im wytłumaczyć, co ja dokładnie robię. Bo czułam się kochana za to, kim jestem, a nie za to, co robię. Więc myślę, że to był taki mocny fundament tej mojej pewności siebie. Ale nie ukrywam, że miałam też trudne chwile, szczególnie z moją mamą, kiedy na siłę chciałam być jej coachem, wiesz? I wtedy spotkałam się z takim mega... mówiąc psychologicznie, odrzuceniem z jej strony, ale nie jako matki, tylko bardziej jako kobiety, która po prostu nie chce się zajmować i zmieniać na ten moment tym, czym ja byłam po prostu oczarowana, wiesz. I wtedy zrozumiałam, że na siłę być czyimś coachem to jest najgorsze w ogóle zadanie, jakiego można się podjąć. Także były lepsze, gorsze chwile, ale najlepsze jest to, jak po kilku latach, wiesz, osoba, która kompletnie nie czai tego, co robisz, mówi, słuchaj, a widziałaś ten film? A w ogóle, wiesz, że w tym filmie to no, taka mądra laska, wiesz, ona opowiada o tym wszystkim, o czym ty mówiłaś. I wtedy masz taki tik-taki się połączyły, coś tam kliknęło. Tylko, wiesz, wtedy przychodzi taki moment, kiedy tobie już się nie chce o tym gadać. I ja właśnie miałam coś takiego.
A skąd to przejście z astrologii? Dlaczego ta zmiana? Czy to w ogóle jest zmiana? Czy to jest może jakaś taki dodatek, trochę ewolucja, a nie rewolucja?
Wiesz co, astrologia zawsze była mi bliska, odkąd pamiętam. Skończyłam 16 lat i byłam tam w jakimś pubie ze znajomymi. Przysiadł się jakiś w ogóle randomowy gość i on zaczął o tym opowiadać. I jak on stosuje te praktyki w zespole swoim, wiesz, to było, no, 14 lat temu.
O, wow.
I moi znajomi mówią, Kaja, chodź w ogóle, co on gada, nie? A ja, mów mi więcej. Ja chcę poznać więcej szczegółów. No i od wtedy tak naprawdę w ogóle zawsze poszukiwałam Boga w jakiś sposób, wiesz, tego łącznika, tego, co czyni nas tym oceanem, a nie tylko jednostką. Więc astrologia pomogła mi jakby odkryć te różne barwy, które w sobie mamy, zrozumieć to, dlaczego jesteśmy różni na podstawie 12 archetypów, o których mówił Jung. Więc wiesz co, ja nigdy się nie chciałam chować, może kiedyś trochę, nie chcę się teraz chować za taką etykietą astrolożki, która tylko czyta z gwiazd, bo nie chcę też wchodzić za bardzo w ten determinizm, wiesz, bo ludzie zasypują pytaniami, a jak się dogaduje koziorożec ze skorpionem, a jak się dogaduje, wiesz, to nie jest takie proste, nie, żeby opowiedzieć tylko na podstawie znaków słonecznych, jak się dogadują ludzie. Poza tym ja też siebie nie widzę jako osoby uprawomocnionej do tego, żeby, wiesz, takie wnioski wysnuwać na podstawie takich prostych danych, nie znając człowieka, nie znając jego energii, więc w zasadzie coach relacji to jest osoba, która pozwala parze ewoluować tu i teraz na podstawie tego, co naprawdę czują, a nie na podstawie tego, co ktoś im powiedział z jakiejś definicji, która została stworzona x lat temu, zupełnie niedostosowana do naszych czasów. Więc to jest taka rola, która wypłynęła z mojej adaptacji do życia bardziej niż do etykiety, celów zarobkowych, co nigdy nie było moim takim, wiesz, pierwszym jakby celem. Nie?
Czyli
zawsze
trochę,
chciałam, żeby...
Jeżeli teraz dobrze ci rozumiem, trochę przeszłaś od jednostki do pary i do związków?
Trochę tak. To znaczy, wiesz co, tak i nie, bo z drugiej strony związki zawsze... Jakby stare podejście do związków, ja widzę tak, że mówimy, albo ona zrobiła to, albo on zrobił tamto i wiesz, zrzucamy odpowiedzialność na kogoś, a tak naprawdę kiedy my się zmieniamy, świat wokół nas się zmienia. Więc to nie jest do końca odejście od jednostki, tylko to jest uznanie mocy w sobie do tego, co realizujemy w swoim życiu.
Widzisz, czyli to nie był chyba przypadek trochę teraz, jak o tym mówisz, tym bardziej tego, że jak dostałam trochę ten temat do inspiracji, do szukania tego, z kim o tym porozmawiać i jak o tym porozmawiać i co się pojawił ten temat właśnie takiej sprawczości, to przyszłaś mi do głowy ty. Dla mnie ta sprawczość ma w sobie coś zawsze takiego magicznego i takiego trochę... Bo w moim rozumieniu sprawczość to jest takie sprawianie, że te rzeczy, które nie istnieją albo istnieją po prostu w wyobraźni, nie są tu i teraz, nie są realne, nie są namacalne, my jako jednostki, jako ludzie potrafimy zrobić tak, że te rzeczy, które nie istnieją, istnieją. Czyli sprowadzić je trochę na ziemię. I dlatego przyszłaś mi ty do głowy z tą właśnie jeszcze wtedy astrologią, a teraz tym trochę takim bardziej psychologicznym podejściem. Czym dla ciebie w takim razie jest ta sprawczość?
Sprawczość to jest dla mnie takie zjednoczenie ducha, emocji, wyobraźni z materią. Że te wszystkie aspekty się ze sobą łączą, przeplatają i że to nie jest tak, że jest tylko biologia i walka o przetrwanie. To nie jest tak, tylko że jesteśmy duszyczką siedzącą na chmurce, która sobie dryfuje po prostu i żyje dla wiatru. To nie jest tylko tak, że żyjemy dla innych, żeby się poświęcić, czy żyjemy tylko dla siebie, tylko to jest taka unia tych wszystkich czynników, które wydają mi się kluczowe dla poczucia spełnienia, że ja po prostu korzystam z tych żywiołów, z tych czterech kierunków, wiesz, to wszystko się przeplata w tych wszystkich naukach i czerpać tylko z jednej, to jest tak jak, no nie wiem, siedzieć tylko na jednym krześle.
Czyli dla ciebie ta sprawczość to jest spełnienie?
Mhm, tak.
Tak byś to powiedziała, że to jest po prostu trochę sens życia? Aż czy to jest za daleko?
Wzięcie w życie w swoje ręce, takie wiesz, ubabranie się trochę tym życiem. Brudne dziecko to szczęśliwe dziecko, więc ja zawsze lubiłam właśnie się... Znaczy sprawczość to też jest dla mnie pewnego rodzaju sztuka. W ogóle sztuka, która jest za mną, za moimi plecami, to jest myślę... No w ogóle mam ciarki, wiesz, jak powiedziałaś, że wybrałaś mnie do tego podcastu, bo po prostu ten temat jest mi tak bliski, że aż jestem wzruszona, że to z tobą siedzę i o tym rozmawiamy. Bo mówisz o sprawczości, które wiążą się właśnie z naszymi dłońmi, które są motoryką małą, które są takimi naszymi narzędziami do tworzenia tej siatki rzeczywistości poprzez tworzenie sieci neuronowych.
Nie ma przypadków podobno, więc myślę, że wiesz, że przyszłaś mi też na myśl z jakiegoś powodu. Ta sprawczość, o której mówisz, dla niektórych z nas wydaje się taka trudno osiągalna. Chyba to jest to określenie, którego bym użyła, że wydaje nam się, że inni mogą robić rzeczy, że to inni mogą sięgać po jakieś cele, że to inni mogą działać, a nam to życie się trochę przydarza. Czy ty ze swojej jakby, wiesz, pracy i perspektywy możesz nam trochę powiedzieć o tym, jak znaleźć tą sprawczość w sobie, jak ją odkryć, jak ją namierzyć, czym ona się objawia w takim codziennym życiu?
Mhm. Wiesz co, powiem ci, że ja zostałam wychowana w domu, w którym nigdy nie było gonitwy za karierą, za pieniędzmi, za stawianiem tego czynnika ludzkiego za wartościami materialnymi. Zawsze człowiek był najważniejszy i to sprawiło, że ja nie chciałam uciekać od życia i jego trudnych aspektów. I nie chciałam uciekać stricte w karierę, czy... Ja bardziej uciekałam, może nie tyle co uciekałam, ale wiesz co, odnajdowałam ukojenie w byciu sama ze sobą. I w ogóle słowo alone bierze się od słowa all one. Czyli ja od dziecka w ogóle kontemplowałam w samotności to, kim jestem, to po co tu jestem, to jakie chcę emocje w ludziach budzić, jakie są moje wartości. No te wartości po prostu jakieś takie były, taki kodeks moralny, który aż mnie umęczył trochę, wiesz. Taka lojalność do bólu. I ja się teraz uczę takiego trochę, myślę jak większość ludzi, zgody na to, że nie wszystkim musi się podobać to, co robię. Że nie wszyscy muszą się zgadzać na to, jak ja chcę się czuć. I spytałaś się teraz mnie o...
jak znaleźć tą sprawczość w sobie i czym ona się objawia? Jak
więc na pewno zaakceptować to, że nie każdy się będzie godził na twoje wybory. Otwartość na pewnego rodzaju konflikt to jest też ważny aspekt, o którym często się nie mówi, bo się dotyka tylko tego lukru, nie? Jesteś tym, co myślisz, możesz wszystko.
To ciekawe bardzo, co mówisz. No, to prawda, zgadzam się z tym. Ten konflikt, przez którym uciekamy często i którego nie widzimy jako trochę efekt swoich wyborów, bo nam się wydaje, że ja na przykład tak w relacjach miałam, że zanim to namierzyłam i zobaczyłam w sobie, że zawsze sobie stawiałam w takich wartościach, na przykład relacji, rozwój. Mój, partnera, nasz wspólny rozwój. Ale nie miałam zgody na te konfliktowe sytuacje. Zupełnie. I nie widziałam ich jako rozwój. I dopiero, kiedy po jakimś takim długim czasie połączyłam to, że konflikt i niezgoda i jakieś takie sytuacje, które są bardzo emocjonalne, że one prowadzą nas do rozwoju. I dopiero jak mi się połączyły te dwa, wiesz, te dwa fakty, które dla mnie zawsze to był, wiesz, rozwój to jest, siedzimy w białych szatach i medytujemy o sensie istnienia, wiesz. Jakby to nie było świadome, to było bardzo podświadome i bardzo ukryte, ale jak zrozumiałam, że co ja w ogóle, wiesz, wyczyniam po prostu, widząc ten rozwój jako coś, co nie jest prawdziwe, to dopiero mi to zaskoczyło jakieś elementy, ale to ciekawe bardzo, że mówisz o tej sprawczości w kontekście konfliktu. Super, to jest ciekawe.
I o tym właśnie, dlatego zakochałam się poniekąd w astrologii, wiesz, bo ona pokazuje punkty polaryzacji, czyli punkty jakby pokazuje, jak przeciwieństwa mogą od siebie czerpać. I jak możemy właśnie korzystać z tego, że jesteśmy razem, nie w sposób sztuczny i udawać, że jesteśmy razem, chowając się, tylko bardziej wykładać wszystkie karty na stół i mówić, hej, to jestem ja teraz, to jesteś ty. I wtedy tworzy się alchemia, wtedy przez tą prawdę może płynąć energia. Więc nazwałam też, napisałam w swoim bio na profilu, że relacja jest sanktuarium generującym energię. I tak właśnie jest, tylko wszystkie moje związki, ja generalnie jestem takim długodystansowcem trochę, wiesz, ja zawsze lubiłam być długo w relacjach, zawsze, mimo że jestem jeszcze może, no będę miała 30 lat teraz, więc to, no ale jakiś tam staż mam za sobą, nie, różnych długoletnich związków, wieloletnich związków. I myślę, że one trwały tyle dlatego, bo ta autentyczność była w tych relacjach. Zgoda na to, żeby ktoś mógł odkryć siebie cały w swoich słabościach, w swojej mocy, w swojej... wiesz, zawsze może być więcej tego, nie? To nie jest tak, że to jest skończone, ale myślę, że to jest takim kluczem do budowania relacji. I ja po prostu pomagam być ludziom w tej autentyczności i odzyskiwać dzięki temu energię.
Jak ja myślę też o sprawczości w takim codziennym życiu, to też to, co przychodzi mi do głowy, to jest taki aspekt, który może nie być do końca wygodny, a jest to takie ponoszenie odpowiedzialności za swoje wybory, za swoje decyzje, które wydaje mi się nierozerwalną częścią sprawczości. I tak jak sobie myślałam trochę i wałkowałam ten temat w głowie, to się zastanawiałam, czy czasami by nam nie było łatwiej trochę właśnie nie być sprawczym i też nie być odpowiedzialnym za te swoje decyzje. Co myślisz jest jakby bardziej wartościowe i lepsze dla nas jako ludzi? Bycie sprawczym i ponoszenie tych odpowiedzialności i bycie, wiesz, czasami w niefajnych sytuacjach przez konsekwencje własnych działań, czy oddanie sprawczości, wiesz, siedzenie na tylnym siedzeniu, ale też powiedzenie, no, to nie są moje decyzje, to nie ja jestem odpowiedzialna za to, co się dzieje.
Mhm. Znaczy, powiem ci tak, z mojego doświadczenia, oczywiście fantastycznie jest brać odpowiedzialność w swoje ręce i być sprawczym, ale mówię o swoich subiektywnych doświadczeniach. Ale przez to można też zatracić się w... Dla mnie bardzo ważna jest rodzina, od zawsze była. I mój rozwój sprawił, że ja zaczęłam trochę od nich uciekać, wiesz? Że zaczęłam, tak jak ci mówię, że chciałam na siłę być coachem mojej mamy, czy coś, tak tam, wiesz, takie tego typu rzeczy, że ja nie zjem mięsa, które ugotowała moja babcia na obiad, bo byłam 7 lat wegetarianką. I po prostu, wiesz co, przez ostatnie kilka lat nabrałam takiego luzu, takiego dystansu trochę do tej sprawczości, żeby się nie zafiksować, wiesz? Żeby nie stać się osobą, która traci kontakt z tym, co jest, ze swoimi korzeniami, która nie musi ostentacyjnie pokazywać babci, że coś mi się nie podoba. Mhm. Więc myślę, że ten rozwój pozbawia nas szacunku do starszych pokoleń, wiesz? I umiejętność, właśnie praca nad swoją inteligencją emocjonalną, to jest taka umiejętność, żeby rozmawiać z tym, co niewygodne, rozmawiać z ludźmi, z którymi nawet nie do końca się zgadzamy. Ale może sama masz takie doświadczenia, że nawet jeżeli rozmawiasz z kimś, kto jest na przykład starszy, nie, i kompletnie się nie zgadzasz z tym, co ta osoba mówi, w sensie w ogóle to nie jest twój świat, nie podoba ci się to, ale czujesz przy tej osobie jakąś ulgę, jakiś spokój, jakiś taki, nie wiem, szacunek, podziw. Nie wiem, jest coś takiego harmonizującego, co sprawia, że twój układ nerwowy nagle ma takie...
Ja nie miałam jakichś takich, wiesz, większych dość takich problemów na przykład z osobami ze starszych pokoleń spoza mojej rodziny, ale jeżeli chodzi o moją mamę, jakby jest też taka teoria, wiesz, ludzi, którzy pracują nad samorozwojem, że wszystko jest fajnie i możemy być na naprawdę poziomie 99, po prostu na 100 i wiesz, z przyjaciółmi, wszystko jest super i wszystko jest zen i wszystko jest ekstra do momentu, aż pójdziemy z mamą na obiad i wtedy wszystko, czego się nauczyliśmy, nagle przestaje istnieć, bo jednak te relacje z rodzicami bywają najtrudniejsze dla nas i to najbardziej nas potrafi uruchomić w różnych aspektach. Nie wiem, czy się zgodzisz z tym też, że to jest naprawdę najtrudniejsze dla nas.
No, jest to niewątpliwe wyzwanie. Ale właśnie, ale to jest właśnie to, żeby nauczyć się być takim mostem, wiesz, żeby nie uciekać tylko w przyszłość, w to, kim możemy być, tylko być tu i teraz, tym, co jest, w jak najbardziej kreatywny sposób. I mieć świadomość tego, że nie tylko rozmowa może być czymś, co nas łączy. Może to być po prostu bycie ze sobą. Może to być wspólna gra, może to być... Wiesz, czasami mi się wydaje, że my za dużo po prostu gadamy. Że my za dużo strzępimy tego języka, jak to się mówi już słowiowo. Strzępimy ten język. Strzępimy tego języka. I przez to gubimy, i przez to stajemy się rodzicami dla naszych rodziców, przez to gubimy rolę. Stajemy się przeintelektualizowani.
Z relacjami z rodzicami to jest chyba faktycznie tak, jak teraz mówisz, opowiadasz o tym, to co mi przychodzi do głowy, to jest taka trochę też akceptacja tego, skąd pochodzimy i akceptacja tego, kim byliśmy, zanim na przykład, wiesz, zaczęliśmy pracę nad sobą, albo skąd jesteśmy, jacy jesteśmy w tym takim prawdziwym środeczku trochę. Że tam jest chyba faktycznie dużo akceptacji z takiej siebie w tym.
No, dokładnie tak. I wiesz, ja jak sobie zdam sprawę z tego, że moja babcia tak naprawdę chce spotkać się ze mną, żeby zobaczyć mój błysk w oku. Nie żeby usłyszeć po prostu jakieś w ogóle niesamowite, wiesz, teorie czy cokolwiek. I chcę ugotować pyszny obiad i chcę ze mną ten obiad zjeść. I to jest nasz cel jako rodziny, żeby się spotykać, żeby być, żeby, wiesz, żeby harmonizować siebie nawzajem, żeby odpoczywać w swoim towarzystwie przede wszystkim. Po to jest rodzina. I kiedy ja zdałam sobie z tego sprawę, słuchaj, bo w świecie właśnie rozwoju mówi się dużo o tym small talku, że my już nie możemy tego small talku po prostu znieść, jak się rozwijamy, że to jest takie głupie, takie trywialne.
Tak.
Ale powiem ci, że ja na przykład odnajduję po tych latach, że nie unikania tego small talku, ale poruszania ważnych takich, wiesz, kwestii, ten small talk jest po prostu dla mnie taką, no nie wiem, taką odskocznią, takim czymś, co mnie naprawdę uszczęśliwia, wiesz? I ja nauczyłam się robić z tego coś fajnego.
No patrz. Fajna perspektywa na pewno, troszkę inna niż, wiesz,
a wiesz dlaczego? Wiesz, co mnie tego nauczyło? Bo ja się przeprowadziłam, teraz mieszkam pod Poznaniem i tutaj ludzie śpiewają, jak mówią. Co ty powiesz? Są tacy, wiesz, tacy dźwięczni. I po prostu ta intonacja tego życia codziennego jest tak inspirująca, wiesz, bo przestajesz właśnie uciekać tak bardzo w myśli, to kim możesz się stać. I widzisz, że tu i teraz jest naprawdę fajne. Że nie uciekniesz od pewnych aspektów życia. Że rozwój nie uczyni cię osobą, która nagle będzie właśnie te 7 stóp nad ziemią, czy będzie Jezusem, który chodzi po wodzie. Jakby to nie jest sens, to nie jest cel życia. Cel życia jest to, żeby być razem, żeby budować pewnego rodzaju społeczność. I ja od 2 lat naprawdę skupiam się na budowaniu tego lokalnego środowiska. Dlatego też przestałam być tak bardzo aktywna w sieci może, bo skupiłam się na tym, żeby budować żywe, takie bardzo bezpośrednie kontakty, czy z klientami, czy właśnie z ludźmi wokół mnie i dużo więcej mi to szczęścia daje, wiesz?
Wszyscy marzymy trochę o tym, żeby się wyrwać z tego online'owego świata, ale jednak większość z nas Patrz, ja nadal tam siedzimy i no nie jest to łatwe na pewno, a na pewno chociaż powinniśmy iść w tym kierunku, żeby to jakoś zbalansować i żeby trochę tego, co offline było tyle samo tego, co online, no ale no, no wiemy, że to jest słuszne, ale czy tam jeszcze pójdziemy, to jest inna kwestia. Ale jeżeli chodzi o sprawczość jeszcze i to jest trochę też to, o czym mówisz, o tym byciu tu i teraz i o tym patrzeniu na to nie tylko co w przyszłości, ale teraz na to, co teraz właśnie, to jest też ten lęk przed porażką. I wydaje mi się, że wiele z nas tak gdzieś balansuje na tym, na takiej linii między myśleniem o konsekwencjach swoich decyzji i myśleniem o tym, co jeżeli, a faktycznie byciem tu i teraz. Czy ty masz jakąś taką złotą, wiesz, poradę tego, jak być gdzieś po środku, czyli być świadomym konsekwencji decyzji i myśleć o tym, jeżeli zrobię to, to możliwe, że to, ale jednak nie życie tymi obawami, nie życie właśnie w przyszłości, a życiem tutaj? Masz jakąś złotą, wiesz, poradę na to, jak gdzieś to wypośrodkować?
Myślę, że najpierw należy sobie odpowiedzieć, co może być tą porażką. Co jest naszą potencjalną porażką. No ten lęk przed odrzuceniem, tak, że ktoś nas wyrzuci ze stada i po prostu będziemy straceni, wykluczeni.
Przed oceną też.
No, no ale wiesz, to wszystko się wiąże z tym, że zostajesz wykluczona trochę z grupy. Ej, ona no tu tak. Nie pasuje. Ej, ona w ogóle, no to nie jest, wiesz. Więc wydaje mi się, że najważniejszym aspektem jest uświadomić sobie to, że skoro porażką jest pewnego rodzaju wykluczenie, to sukcesem jest poczucie przynależności. I kiedy my przynależymy do stada, to my nie tylko mówimy, ale też słuchamy. Słyszymy. Co mówi stado, jakie są emocje w stadzie, jakie są problemy w stadzie, jakie są wyzwania. I staramy się poniekąd z tym empatyzować na takim poziomie, żeby czuć, do czego wzywa nas nasze serce w kontekście uczestniczenia w tym życiu społeczności. Bo odwaga rodzi się w sercu. Więc, wiesz, my możemy sobie mówić, dobra, teraz, ja teraz to zrobię. Nie, to jest mój dzień, to jest ten moment. Yes, I can. Ale kiedy nie jesteś połączona z czymś na poziomie emocjonalnym, na poziomie serca, kiedy nie masz do czegoś serca, Boże, jest tyle mądrości w tych, powiem ci,
powiedzeniach ludowych, totalnie. Zgadzam się. Czyli odwaga to jest dla ciebie słuchanie siebie i słuchanie swojego serca?
Też, tak. Słuchanie i stada, tego, co jest wokół mnie i odpowiedzi, która rodzi się w moim sercu. I kiedy ten beat tego serca jest jak taki bęben trochę, który chce, wiesz, pewną taką, pewien dźwięk wydobyć, pewną melodię. Wszystko jest wibracją, wiesz. I kiedy...
Ale to jest super ciekawe, bo wiesz, jakby tak defaultowo ta odwaga kojarzy nam się zaciśnij zęby, idź do przodu. Wiesz, jakby rób. Nieważne. Jakby uda się, nie rób, idź. To jest tak, wydaje mi się, to, co nam się tak z wejścia, z czym nam się kojarzy odwaga, więc... Od tej strony, że to jest jednak słuchanie innych i słuchanie siebie i bycie w zgodzie, to jest takie, powiedziałam, wiesz, nie wszyscy tak myślą o odwadze.
No nie wszyscy, ale powiem ci też, że to też nie jest tak, że w życiu będziemy się kierować tylko sercem i że w sytuacji kryzysowej po prostu, która zmusi nas do działania, my będziemy się teraz łączyć z sercem. Wiesz, są sytuacje, w których naprawdę trzeba zamknąć oczy i po prostu rwać do przodu, nie? No jak cię atakuje lew, tak, to nie będziesz słuchać serca, czy w prawo, czy w lewo, tylko po prostu uciekasz tam, gdzie pieprz rośnie. I tutaj mówię o takich... prymitywnych przykładach, ale No to jest życie, tak? Różne są sytuacje, więc też nie chcę tutaj mówić, że życie jest takie idealne i zawsze tak będzie. Ale chociaż, żeby w tych 80% tak było, nie? To już jest fajne. Tak, żeby w tych 20 sobie dać ten margines na siłę, mhm. a w tych 80 na moc.
Fajne. Podoba mi się to, no. A czy myślisz, że to jest kolejne takie zdanie, które trochę się powtarza, trochę się słyszy? Zastanawiałam się, co ty o tym myślisz. Możesz wszystko. Możesz osiągnąć wszystko, co sobie wymarzysz. Możesz zrobić wszystko, o czym pomyślisz. Prawda, nieprawda?
Przede wszystkim należy sobie zadać pytanie, czy to, o czym mi się wydaje, że marzę, czy ja naprawdę o tym marzę, czy to jest naprawdę moje marzenie. Wiesz, i tutaj znowu należy wypośrodkować to wyobrażenie o czymś, a nasze rzeczywiste potrzeby serca, żeby też nie przyspieszać tego za bardzo, żeby się nacieszyć tym, co jest teraz, żeby nie żyć właśnie tą iluzją, ale kiedy to, ja będę miała to i to i to, albo kiedy będę żyła tu, tu i tu, to wtedy mi się wszystko po prostu odmieni, będzie zajebiście. I podam ci taki przykład, wiesz, taką historię, bo historie najbardziej się chyba w ludzkich umysłach adaptują. I kiedyś byłam u, wiesz co, takiej wróżki. I ona powiedziała, no, jak się przeprowadzisz tam i tam, no 10 na 10, nie? To jest strzał w dziesiątkę. No i ja pojechałam wtedy z moim facetem na wyjazd. I oczywiście ten przepowiedziany wyjazd tej wróżki miał mieć nowego partnera i w ogóle wszystko się miało odwrócić. I nagle ja zaczęłam wszędzie widzieć dychy. Na tym wyjeździe, tu i teraz, nie? Gdzie jakby ja nie musiałam nigdzie wyjeżdżać daleko, ja nie musiałam zmieniać partnera i nagle ja zaczęłam widzieć wszędzie dziesiątki i mówię, okej, to jest po prostu, to jest to, że my poszukujemy odpowiedzi w przyszłości, w przepowiedniach, zamiast być generatorem tej mocy w tu i teraz. I wtedy napisałam do moich koleżanek, które wiedziałam, że mają jakieś tam problemy w związkach i mówię, dziewczyny, robimy wyzwanie, żeby odzyskać swoją moc tu i teraz. I mogę sprzedać wam takie fajne ćwiczenie na to, żeby właśnie w tym tu i teraz być.
Jak to zrobiłyście?
Bo wiem, że chcesz mnie zapytać o wdzięczność.
Jest to na liście, tak.
więc może od razu odpowiem na to pytanie.
Dawaj.
Że są dwie praktyki. Jedna jest taka, że piszesz list do starego partnera, starej wersji partnera, starej wersji siebie, do wszystkich sytuacji, wszystkich ludzi, które ciebie wkurzyły, zraniły, wywołały po prostu poczucie obrzydzenia do życia, złości, no wiesz, wszystkich emocji, które są niefajne. I palisz ten list, te listy. Możesz to robić kilka dni z rzędu najlepiej. A potem po tych kilku dniach piszesz listy wdzięczności. Do tej wersji partnera, którą chcesz, do tej wersji siebie, którą chcesz, do w ogóle tej wersji siebie, która była odważna w przeszłości. Uczysz się kochać życie na nowo, więc tak jakby wzmacniasz te aspekty swojego życia, które kochasz. I to jest taka fajna praktyka, którą należy wykonywać kilka dni z rzędu, nie? Czyli palisz listy kilka dni z rzędu, potem piszesz list wdzięczności kilka dni z rzędu. Możesz wpleść to na stałe do swojej praktyki, ale to jest używanie motoryki małej, naszych rąk. Wiesz, w ogóle słowo pisane jest cholernie ważne.
Czyli ta wdzięczność, twoim zdaniem, to nie jest po prostu, to nie jest bullshit, tylko to nie. Naprawdę ma sens, bo wiesz, wiele z nas, tych ludzi, którzy, wiesz, trochę może tam dotykali tego rozwoju, trochę może nie, jakby ta wdzięczność została tak zawładnięta i wykorzystana na wiele sposobów, które nam się wydają dzisiaj takie mało w nie wierzymy chyba. Chyba to jest to słowo, że po prostu trochę przez Instagram, trochę przez social media, trochę jakby ta wdzięczność została pozbawiona znaczenia, wydaje mi się.
Mhm. Mhm.
Czy myślisz, że ona, możemy myśleć o niej mądrze i możemy faktycznie wykorzystać ją jakoś na swoją korzyść?
Mhm. Myślę, że wdzięczność jest takie pierwsze, co mi przychodzi do głowy. Traktujemy to jako lukier, a to jest nadzienie.
O, ładnie powiedziane.
Aha, wymyśliłam to przed chwilą. Jak sobie właśnie wyobraziłam,
ale fajne, jaką część podoba
jaką część poczka lubię, bo ja na przykład nie znoszę lukru, wiesz? I zawsze ten lukier po prostu jakoś tak go zeskrobywuję. Ale nadzienie, no to już jest w ogóle zupełnie inna sprawa, nie? No i jak dostajesz pączka bez nadzienia, czy tam jakieś ciastko bez nadzienia, no to masz po prostu smutek w oczach i rozczarowanie. Więc to jest właśnie to, że jak dostajesz coś super od życia, ale nie jesteś za to wdzięczna, no to jest rozczarowanie.
Fajne.
Może to być polane najlepszym lukrem i w ogóle otoczone po prostu słowami, ale jeżeli te słowa są bez pokrycia i bez uczuć stojących za tym, no to jest rozczarowanie.
Czyli wracamy znowu do uczuć i emocji w nas. Znaczy przy okazji, czy w związku z tym, co się wydarza, co się dzieje w naszym życiu, że jeżeli to, co się dzieje, jest pozbawione naszych uczuć i emocji, to jest to trochę bezwartościowe, a że ta wdzięczność to są te emocje i uczucia w nas, które wywołują te wydarzenia na przykład i wtedy to się staje, nabiera wartości?
To znaczy, wiesz, jeżeli ten umysł i serce nie będą... Inaczej, jeżeli będziemy tylko działać z tego poziomu umysłu, to będzie tylko taka siła trochę, nie?
Mhm.
A jak dołączymy do tego serce, no to już będzie moc też. Więc tutaj ja w ogóle nie jestem osobą, która nadaje się do tego, żeby być jakaś religijna, w sensie religijnie wyznawać jakąś kwestię. Czyli po tych 7 latach wega na przykład, ja już wiem, że no po prostu nie mogę być wyznawcą jednego stylu żywienia. Wiem, że nie mogę być wyznawcą jednego słowa siła czy moc. Wiem po prostu, że nie mogę być wyznawcą czy umysłu, czy serca. Czy podążać tylko za sercem, czy tylko za umysłem. Wiesz, życie jest po to, żeby korzystać ze wszystkich jego kredek. A nie tylko z jednej.
Kolejna złota myśl. Widzisz? Fajne. Aha. A jeżeli chodzi o tą moc i siłę, jak byś to wytłumaczyła komuś, żeby zrozumiał, gdzie jest ta właśnie subtelna czy niesubtelna różnica? Czym one się różnią od siebie?
Siła... To jest tak trochę po chamsku, wiesz? Czasem masz ochotę po prostu... Zrobić coś. Seks jest doskonałym przykładem. Może kontrowersyjnym trochę, ale nie, chyba już nie w tych czasach. Czasami masz ochotę się kochać po prostu namiętnie, czuć tą moc, czuć tą taką, wiesz, taką, no nie wiem, robić to długo i w ogóle jakoś tak namiętnie, a czasami masz po prostu ochotę robić to inaczej. Po chamsku. Nie wiem, mocniej, ostrzej. Wiesz, o co chodzi?
Okej. Okay. Fajna analogia.
I to jest taka analogia życiowa. No bo... no bo seks jest fundamentem w sumie naszych potrzeb. I nie mówię, że jest jedyną naszą potrzebą, najważniejszą, ale jest ważnym aspektem życia. Jest pewnego rodzaju... jakby harmonizuje nasze układy nerwowe, pozwala nam na obcowanie z drugą osobą w bardzo intymny, bliski sposób. Więc rozwijanie inteligencji emocjonalnej to nie jest tylko róż i fiołki, tylko to też jest właśnie umiejętność bycia w tym konflikcie i w tym byciu trochę też czasem po chamsku.
Rozmawiałam niedawno, kilka tygodni temu, uwaga, to też może być kontrowersyjne, ale dobrze. Z takim szamanem na Bali.
No.
Nieważne jak tam się znalazłam, byłam tam. W każdym razie. To, co jakby ja trochę kupiłam z tego, co on opowiadał, i myślę, że to jest to, z czym ty się zgodzisz, to jest to, że on miał taką teorię, że w życiu nie da się mieć 100% dobrze. Nie da się mieć 100% prosperity, jak on tam mówił, wiesz, love and coś tam, whatever. Nie da się w 100% być po tej stronie dobrze. On powiedział, jak normalnie 70-30, ale jak się uda wam 80% dobrze, 20% niedobrze, czy jeżeli chodzi o nawyki, czy jeżeli chodzi o zdrowie, czy jeżeli chodzi o, wiesz, jedzenie, czy jeżeli chodzi o takie szczęście, takie, które ci się przydarza, czyli wiesz, wygrasz, zarobisz coś, że jakby jeżeli to jest 80-20, to jest super. I że to jest stan, do którego powinniśmy dążyć. Zgadzasz się, czy nie?
O Jezus, no wiadomo.
Tak?
To powiem ci, że kolejna analogia właśnie odnośnie tego, tej harmonii versus po chamsku. To jest taka złota rada w sumie dla wszystkich, że w życiu i w rozwoju ważną też jest umiejętnością to, żeby czasem powiedzieć spierdalaj. I to jest wszystko w temacie, no.
I to jest rada do relacji, do związku?
Nie. to znaczy... Może pod nosem, jak chcę tam powiedzieć. Nigdy nie byłam fanką, żeby do siebie kląć albo, wiesz, przekraczać pewne granice dźwięku. Ale w tych listach na przykład, które palisz, możesz tam... Oczywiście nie wysyłać tych listów do partnerów. czy byłych partnerów, bo to palimy, tak? To robimy dla siebie, żeby oczyścić siebie. Tam możemy się po prostu nawyklinać, nabluźnić za wszystkie czasy i to po prostu spalić, ale nie udawać, że tego nie ma, bo to jest najgorsze, co można zrobić. Ten spiritual bypassing, nie? Że ja jestem aniołkiem na chmurce siedzącym i ja nie przeklinam.
Nic mnie nie dotyka, jestem wiecznie zen, to nie jest prawdziwe życie.
Jestem jing-jang.
A ta sprawczość w relacjach, czy myślisz, że my możemy nasz związek romantyczny, naszą relację romantyczną możemy mieć taką, jaką chcemy? Czyli jeżeli mamy partnera, który może niekoniecznie jest, wiesz, zainteresowany na przykład rozwojem, albo niekoniecznie jest taki, jakbyśmy chcieli, tak w 100%, tak jest na 70% załóżmy. Czy myślisz, że ta sprawczość w nas jest tak duża, że my działając w odpowiedni sposób możemy sobie stworzyć taki związek, o jakim byśmy marzyły, jaki byśmy chciały?
Myślę, że znowu tu zasada 80-20 jest...
Praca.
Tak, jest tą złotą zasadą, bo przestajemy się fiksować na perfekcji i dajemy sobie właśnie ten margines błędu. Wiadomo, że są pewne limity, tak, są sytuacje, które są totalnie poza możliwością kompromisu i doprowadzają do po prostu rozpadu związku, no bo nie jesteśmy w stanie się na nie zgodzić, ale często są to po prostu kłótnie o, wiesz, o skarpetki czy tam jakieś inne
śmieci
i inne pierdoły. I fakt, że te pierdoły są, też cię uwalnia od takiej iluzji, że wiesz, że ja chcę idealnego związku, że jestem taka nieszczęśliwa i w ogóle, że inni mają lepiej, fajniej. I powiem ci, że też z moich obserwacji dużo osób się rozstaje właśnie z tego tytułu, że jedna ze stron chce się rozwijać, chce ze sobą pracować, a druga tego po prostu nie chce.
Ale czy mówi, że nie powinniśmy dążyć do idealnego związku?
Uważam, że powinniśmy dążyć do tego, żeby spędzać jak najbardziej kreatywnie razem czas.
Ale nie ma ideałów.
Nie ma ideałów. Ale powiem ci, że zmęczyło mnie słowo w ogóle rozwój. że ta kreatywność jest chyba czymś, co bardziej do mnie przemawia, bo jeżeli potrafisz z kimś spędzać kreatywnie czas, to od razu zaczynasz w ogóle inaczej rozmawiać też o problemach.
A co to znaczy kreatywnie dla ciebie, jeżeli chodzi o relacje i o związek w takim razie?
Kreatywnie to znaczy twórczo, to znaczy odważnie, ale zarazem bezpiecznie, wiesz, właśnie kreatywność to jest świadomość tych wszystkich kredek, które masz w swoim piórniku, że możesz ich wszystkich użyć, że możesz ich wszystkich spróbować, więc kiedy my jesteśmy w związku, w którym my możemy te kredki wyłożyć na stół, te karty wyłożyć na stół i powiedzieć, hej, ja teraz mam ochotę skorzystać z tego, że ktoś cię nie ocenia za to, że ty używasz jakiejś kredki. O Jezus, to jest sukces. To jest chyba, wiesz, szczęśliwy związek.
Fajnie powiedziane, że ktoś cię nie ocenia za to, że ty używasz kredki, której on na przykład nie lubi, albo mu się nie podoba jakiś kolor, ale tobie się podoba i ktoś cię nie ocenia. Super powiedziane. Mega mi się to podoba, ta analogia.
No i potem, bardzo wiesz, w tej takiej akceptacji tego potencjalnego konfliktu, tak, że komuś się może nie podobać ta kredka, kiedy ty budujesz w sobie to pozwolenie sobie, że ja pozwalam sobie, żeby to użyć tego koloru, to potem dużo łatwiej też się patrzy na partnera, który na przykład podejmuje wybory, które nie są może tak bardzo nam bliskie i wtedy tworzy się takie pole neutralności, o którym te wszystkie duchowe nauki mówią jako o polu serca, nie? Pole zero. Więc no, jak czerpiesz tych wszystkich właśnie nauk, to tak jakbyś z tych wszystkich kredek używała i po prostu nagle ci się łączą różne kropki i masz takie poczucie, ja cię kręcę. Naprawdę ta neutralność jest gruntem do miłości bezwarunkowej. Bo nam się wydaje, że miłość to jest to, wiesz, to takie uderzenie, to pierdolnięcie.
Piorun z białego nieba, no wiadomo.
Tak, i w ogóle, że wiesz, szaleństwo. To kreatywność. Miłość jest kreatywność dla mnie osobiście.
Będę trochę myślała o tym, co powiedziałaś dzisiaj. Myślę po godzinach w takim razie. A słuchaj, fajnie. A jeżeli jesteśmy przy temacie właśnie kreatywności też, to trochę temat dłoni i rąk jakoś się z tym wiąże. I ja pamiętam, jak trochę gdzieś siedziałam w tych tematach jogowych i tam to, co oni mówili na moim kursie, to było to, że właśnie dłonie i chyba właśnie usta i dłonie, ale dłonie przede wszystkim, że to jest ten punkt taki, którym możesz czy przekazać, czy przyjąć bardzo dużo energii i to jest ten element właśnie taki sprawczy i twórczy. Czy co ty uważasz o mocy dłoni właśnie i rąk?
Myślę, że ściana za mną jest odzwierciedleniem tego, co myślę o mocy dłoni. Dłonie to jest w ogóle, nie wiem, zawsze jak patrzę na czyjeś dłonie, to mnie to wzrusza, wiesz? Wzruszają mnie ludzkie dłonie. Z dłoni w ogóle można dużo wyczytać, ale nie jako, że
chiromancja,
tylko bardziej z... no nie wiem, patrząc na czyjeś dłonie, bynajmniej jest to dla mnie takie niewysłowione, ale takie poczute, nie? Kim jest ta osoba i w ogóle jak ona chwyta różne rzeczy. No, lubię obserwować dłonie w akcji życia codziennego. I dłonie to jest motoryka mała. To jest też rozwijanie tych umiejętności manualnych pozwala nam na wpływanie na nasz mózg, na nasze sieci neuronowe i neurografika, którą ja się pasjonuję, to jest właśnie to, że przy użyciu dłoni i markera jesteśmy w stanie wpływać na nasz mózg. To jest niesamowite.
A jesteśmy? I tworzysz... Naprawdę?
Naprawdę. Naprawdę. Tworzysz tak jak ciało, czyli ta motoryka duża. Widzisz, to wszystko się łączy, bo ja i taniec, i ten ruch, i to takie wytrząsanie z ciała różnych emocji poprzez naturalnie, jakby nie idę na zajęcia i nie jest moim celem, a teraz wytrzęśmy całą złość. Nie, to się dzieje naturalnie poprzez to, że puszczam fajną muzę, że jest super taniec i fajny czas i to się dzieje naturalnie. I to wzmacnia nasz system nerwowy. I tak samo jest właśnie z rysowaniem neurografiki, której celem jest narysowanie nowej sieci neuronowej, czyli stworzenie nowych połączeń nerwowych, które pozwalają ci utrzymać siatkę rzeczywistości, o której myślisz, ale na przykład opory psychiczne cię przed tym blokują. Więc tutaj no, to jest coś, co absolutnie zachwyciło mnie i tym się też zajmuję teraz, rysując dla moich klientów, bo dla kogoś też możesz rysować sieć neuron.
Czyli możesz swoimi dłońmi też zmieniać czyjąś rzeczywistość?
Tak.
Fascynujące to jest. Gdzie szukać takiej wiedzy o tym?
Wiesz co, myślę, że wystarczy sobie wpisać słowo neurografika. Ja powiem ci, że zanim zrobię instruktora, a przymierzam się do tego, chcę się najpierw sama nacieszyć tym procesem i nie chcę tego przyspieszać jakoś tak za bardzo, wiesz, bo chcę się tym delektować, o może tak. Doskonałym nauczycielem według mnie jest Solomija Kozera. Moje wymarzone życie, tak się nazywa jej profil. No uwielbiam ją, po prostu to jest moja bardzo dobra, nawet nie wiem jak ją nazwać, wiesz, bo bywa tak, że rozmawiamy częściej, bywa tak, że rozmawiamy rzadziej, ale zawsze jak się z nią łączę, to jest po prostu, mamy taki przelot kosmiczny, no jest wyjątkową osobą i z wielką pasją szkoli ludzi, nie szkoli, znaczy uczy ludzi po prostu, jak to robić. I mnie też tego właśnie nauczyła, także jestem jej za to bardzo wdzięczna.
Super.
Więc możecie sobie wpisać moje wymarzone życie, Solomija Kozera, neurografika, whatever, możecie napisać do mnie. No, bo powiem ci, że chciałabym bardzo robić takie właśnie grupowo, lokalnie, czy kampy, czy właśnie spotkania na żywo, żeby rysować. Bo dużo jest tego w sieci, ale no mówię ci, jestem tak głodna takich spotkań realnych, rzeczywistych, że...
No wydaje mi się, że w ogóle to jest fajne, że super to było, że trochę dzięki pandemii, tak musimy chyba powiedzieć, albo trochę w efekcie pandemii, że bardzo tych, że dużo rzeczy... i rozwojowych, i nierozwojowych, ale że bardzo dużo rzeczy zostało nam trochę umożliwionych w online i mogliśmy czy się uczyć, czy pracować, czy medytować, robić jogę, wszystkie różne rzeczy jakby w online. I to było ekstra, bo nagle zniknęły bariery, zniknęły przestrzenie, zniknęły... No, wszystko stało się bardzo dostępne, ale no jednak... Mi to się bardzo podoba, że jednak po tych kilku latach wracamy do tego, co na żywo, do tego, co lokalnie, co wiesz, w kontakcie z drugim człowiekiem i to jest super.
Zgadzam się. No, ten czas był potrzebny, żeby zredefiniować trochę, wiesz, jak chcemy...
I trochę to docenić może. Trochę docenić ten realny, prawdziwy kontakt z drugim człowiekiem.
No, tym bardziej, że to wiesz, ten świat internetu w bardzo krótkim czasie zalał świat nowymi schematami, właśnie nowymi zawodami.
Tak.
To wszystko tak przyspieszyło, nie? I nagle właśnie uczymy się na nowo z tą babcią być, wiesz?
Zwolnić trochę, po prostu. Właśnie no. Być tu i teraz. Patrz, jak to wszystko wraca po prostu. Takie nieplanowane zrobiłyśmy, nieplanowaną klamrę tej rozmowy, ale to no. Tak jest właśnie. Super. Bardzo ci dziękuję za to spojrzenie. Na pewno to jest śmieszne trochę, może nie śmieszne, nie wiem. Ja zawsze mówię, że każda z tych rozmów, które ja przeprowadzam, że to jest, że najbardziej doceniam to w tej pracy, że dostaję ziarenka takie z każdej rozmowy, które po prostu później wałkuje w swojej głowie i tak też jest tym razem i naprawdę to dałaś mi dużo do myślenia tymi kredkami na pewno i tymi analogiami, których używasz, bo analogie nie są tylko analogiami, to nie są tylko słowa, tylko czasami ten sposób, w jaki myślimy o niektórych abstrakcyjnych sytuacjach czy zjawiskach, które są w naszym życiu, że to nam bardzo pomaga to poczuć inaczej i trochę to tak bardziej, wiesz, uprościć. Tak mi się wydaje, więc bardzo ci za to dziękuję.
Bardzo proszę. A chcesz jeszcze jedną historię na koniec?
No pewnie.
Bo przypomniało mi się, że
Dawaj.
Nie powiedziałam o czymś.
Dawaj.
Bo jest to pierwsza randka. Podcast się nazywa Pierwsza Randka.
Tak jest.
I w sumie rozmawiamy o dłoniach. I ja poznałam mojego partnera obecnego niecałe 2 lata temu. Na pogrzebie mojej babci. I uwaga,
nie.
Ale słuchaj tego. I on położył swoją dłoń na moich plecach i on ją trzymał przez 5 minut. Swoją dłoń na moich plecach i ja po prostu mówię, a zaraz weźmie nie tą dłoń, ale on stoi i dalej trzyma tą dłoń. I miałam wtedy po prostu, słuchaj, taki lot w głowie, jaki tu musi być wyjątkowy człowiek i jaką musi mieć w sobie wrażliwość. I on mi powiedział całkiem niedawno, że on poczuł, że kładąc mi tą dłoń na moich plecach, że on mi się wtedy oddał. I miałam wow. Takie, Jezus, jakie to jest piękne, wiesz? I tym właśnie może zakończmy ten odcinek.
Wspaniała historia, no. Dziękuję ci bardzo za te wszystkie anegdoty i za te wszystkie analogie i oby więcej takich ludzi i w sieci, i nie w sieci, i w offline również.
Bardzo dziękuję.
Dzięki.
Fajnie było pogadać.
Dzięki.